рвусь из сил из всех сухожилий. Но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера. И заели, хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, и лаются и торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции, видно в детстве слепые щенки. Мы волчата, сосали волчицу, и сосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, и лают псы торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же вожак дай ответ? Мы затравленно мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Волк не может, не должен иначе. Вот кончается время мое, тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, и лают псы торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.
Urodził się 80 lat temu. Zmarł zaledwie w wieku lat 42. Jego zachrypnięty głos był legendą dla kilku pokoleń Rosjan i nie tylko Rosjan, a słuchają go także ci, którzy do Rosji często mają duży dystans. To jest program Wschodni Radia Wnet, który poświęcimy dzisiaj w całości postaci Włodzimierza Wysockiego. W naszym studiu gość pani Anna Łabuszewska. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Ośrodek Studiów Wschodnich, ale przede wszystkim osoba, która o Rosji bardzo dużo wie. Skąd się wzięła legenda Włodzimierza Wysockiego?
Ona się rodziła przez wiele lat. Myślę, że głównie z tego, że on opowiadał Rosjanom o nich coś bardzo ważnego, coś, czego słuchają do dzisiaj. Niedawno pracownia socjologiczna w CIOM przeprowadziła plebiscyt na najważniejsze postaci XX stulecia. Dwa pierwsze miejsca z wielkim, później długo, długo nic za nimi. Dwie postaci to Jurij Gagarin, pierwszy człowiek w kosmosie, a na drugim miejscu pracował się właśnie Włodzimierz Wysocki. Poeta, bard, aktor, człowiek o niezwykłej charyzmie. Myślę, że to, w jaki sposób śpiewał, bo głównie znamy go z jego piosenek, autorskich piosenek, to też niezwykła metoda dotarcia do głębi duszy, do głębi serc Rosjan. On był ich człowiekiem. był taki swój. On był, jego słuchali i bardzo prości ludzie, bez żadnego wykształcenia, i profesura, również przedstawiciele władz, którzy mieli do niego bardzo właśnie taki dystans, bo bali się tego, jaki wpływ on może mieć na tłumy, jak może porwać ludzi za sobą, i dozowali możliwość obcowania Wysockiego z publicznością. To, co przetrwało, to mnóstwo nagrań, które powstały tak u kogoś podczas prywatki, podczas spotkania towarzyskiego. Przez długie lata on nie mógł nagrać płyty w Związku Radzieckim. Nagrania, które znamy, to głównie powstały na Zachodzie, ale dopiero dużo później. Jak się właśnie ta legenda wykluwała? On wszedł do tego długo. Mocował się ze sobą, on całe życie się ze sobą mocował. Powiedziałabym, że się szarpał wręcz. I najpierw nie był pewien swojej drogi artystycznej. Jego rodzice namówili go do tego, żeby spróbował swoich sił jako inżynier. Wysłali go na studia, na techniczne studia. On wytrzymał wszystkiego pół roku, zrezygnował i stwierdził, że jednak pójdzie do szkoły aktorskiej. Dostał się do niezwykłej szkoły aktorskiej przy Teatrze MHAT. To szkoła, która hołduje cały czas zresztą, poszukując nowych metod, ale tej głównej metodzie Stanisławskiego. To teatr, który przecież wystawiał Czechowi, i był w takim duchu awangardy też na początku XX wieku. I ta metoda kształcenia aktorów cały czas zresztą jest pielęgnowana w tej szkole, ona nadal istnieje. I Wysocki nie zapowiadał się jako student tej szkoły, nie zapowiadał się na wybitnego artystę. Właśnie tak cały czas poszukiwał, co mógłby robić, bo kiedy przyszedł na przykład taki epizod jego studenckiej historii, kiedy przyszedł reżyser, żeby wybrać sobie spośród młodych ludzi, jego kolegów, studentów z roku, kogoś, kto mógłby zagrać w jego filmie jakieś drugo- czy trzecioplanowe role, to wszystkich jakoś tak był w stanie zatrudnić, na Wysockiego nie zwrócił uwagi. Nikt na niego nie zwracał uwagi. Więc on taki był sobą niezadowolony z siebie. Szukał metody, w jaki sposób może to, co ma w sobie, co tam w nim kipi, wykrzyczeć, pokazać, podzielić się.
Teraz, żeby pokazać, jak potrafił wykrzyczeć, posłuchamy piosenki o tym, czego nie lubił.
Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, в которое я болею или пью. Я не люблю холодного цинизма, в восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести и иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, где в боли, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
W polskim tłumaczeniu, czy może trawestacji, którą śpiewał Jacek Kaczmarski, to było Nie lubię, gdy z butami lezą w duszę. Pierwsza piosenka, której słuchaliśmy, była z kolei o wilkach, które uciekają przed obławą. To dwie piosenki człowieka niepogodzonego ze światem.
Tak, i człowieka właśnie, który nie jest w stanie utrzymać się w tym wyznaczonym kwadracie, wyznaczonym przez myśliwych, kwadracie czerwonymi chorągiewkami. On wybiegał cały czas rzeczywiście.
38 rok, w którym się urodził, to są takie czasy bardzo trudne.
No tak, w 1941 roku wybucha wojna i zresztą to słychać, te odgłosy wojny słychać w jego piosenkach, nawet takich autobiograficznych. On wspomina, że kiedy miał 3 lata, to były bombardowania, sąsiadka się nie bała i matka też w końcu do tego przywykła, że strzelają. On się urodził w Moskwie i w ogóle bardzo był przez całe życie bardzo z Moskwą związany. Te miejsca, w których mieszkał, są też opisywane, opiewane przez niego w jego pieśniach. A wojna wracała potem bardzo często. Nawet weterani, którzy brali udział w wojnie, twierdzili, że one są tak prawdziwe, tak dotykają sedna sprawy, że aż trudno uwierzyć, że Wysocki był dzieckiem w czasie wojny. Że on musiał po prostu siedzieć z nimi w okopach, bo to jest tak sugestywne i tak prawdziwe.
Czy to jakiś związek był tego z tym, że jego ojciec był wojskowym, prawda?
Jego ojciec był wojskowym i kiedy rodzice Włodzimierza się rozstali, bo matka chciała zostać w Moskwie, ojciec miał za granicą był, służył w jednostce, to mały Wołodia postanowił jechać z ojcem i właściwie taką drugą matką i osobą może równie ważną jak matka była druga żona ojca. Ona go, myślę, w dużej części ukształtowała. Dała mu taką też i troskę, i miłość. Była bardzo ważną osobą cały czas w jego życiu.
Też chyba ważnym miejscem była ta dzielnica Moskwy, w której spędził lata wczesne i
tak,
młodości.
Tak, zaułek Bazyli Karietnej, też opiewany w jednej z jego słynnych piosenek, Gdzie jest twoje 17 lat. To też taki jeden z hymnów, powiedziałabym, śpiewanych przez Rosjan i przy ognisku, i przy wieczorkach towarzyskich. No tak, właśnie Wysocki był z Rosjanami i myślę, że jest też w dużej części. Wtedy, kiedy jakieś nieoficjalne okazje się zdarzały, kiedy mogli pozwolić sobie na też jakoś bardziej osobiste wyznanie tego, co lubią, co jest dla nich ważne.
A czy ten taki element właśnie tego półświatka rosyjskiego, tej takiej Rosji nieoficjalnej, takiej Rosji na skraju świata przestępczego, który tam słychać, to bardziej był taki element autokreacji, czy to rzeczywiście były osobiste doświadczenia, które on jakoś widział, znał?
Tak, bardzo jest, to jest duża część, duży segment jego twórczości, tak zwane pieśni błatne, czyli takie, które powstają w półświatku, w więzieniach, w łagrze, a on tę stylistykę też sobie podporządkował i stworzył w tym gatunku takie pieśni, że ci, którzy siedzieli, to twierdzi, że no nie, on musiał siedzieć. On musiał siedzieć, bo to jest niewyobrażalne, żeby człowiek, który nie zna tego z autopsji, potrafił w taki sposób o tym powiedzieć, w taki sposób to napisać. Ciekawe jest to, że chyba pierwszą jego autorską piosenką była właśnie taka stylizacja na pieśń błatną o tatuażu. Zaprezentował to swojemu wykładowcy ze szkoły MHAT, Siniawskiemu, bardzo znanemu autorowi. Później on był znany dlatego, że był prześladowany. Był jedną z takich sztandarowych postaci świata dysydenckiego w Związku Radzieckim. Ale wtedy był wykładowcą literatury. I Wysocki był częstym gościem w jego domu. I raz postanowił zaprezentować swoją piosenkę, znaczy nie powiedział, że to jest jego piosenka. Powiedział, że to słyszał chciał to zaśpiewać. Zresztą zachowały się nagrania, które na magnetofon zapisywał Siniawski. Ciekawe jest to, że wtedy, jako student jeszcze, czy jako początkujący aktor, Wysocki nie miał tego swojego charakterystycznego, schrypniętego głosu. Śpiewał jasnym głosem o jasnej barwie. Później to zachrypnięcie powstało i on, chociaż laryngolog mu proponował, że zoperuje go, bo tam była jakaś wada konstrukcyjna strun głosowych, to Wysocki stwierdził, że nie. Że to właśnie będzie ten jego charakterystyczny taki znak firmowy, ten schrypnięty głos, rzeczywiście nie do podrobienia. Wiele osób próbowało i nikomu to nie wyszło.
Znów teraz w takim razie posłuchamy, ale to nie będzie o tatuażu, tylko o koniach.
Ta pieśń nazywa się Koni. Pieśń taka jest stylizacja, ja ją pisał jak stylizację pod taki staryjny русские напевы или, может, там немножко есть от цыганского романса, в общем. У нас утро, понимаешь, поэтому еще не работает. Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкою стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю. Чую с гибельным восторгом, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, вытугую, не слушайте плеть, но что-то кони. Мне попались привередливые, и дожить не успел мне допеть, не успеть, и я коней напою, и я куплет допою, хоть мгновенье еще. Постою на краю. Мы успели в гости к Богу, не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами, или это колокольчик весь зашелся от рыданий, или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, умоляю вас. Скачь, не лететь. Но что-то кони мне попались привередливые. Коли дожить не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою, я куплет допою. Хоть мгновенье еще постою на краю.
Władimir Wysocki swoją charakterystyczną chrypką śpiewał o koniach. To jest program wschodni Radia Wnet. Antoni Opaliński, rozmawiam z panią Anną Łabuszewską. Okazją naszej rozmowy jest to, że 25 stycznia była 80. rocznica urodzin legendarnego rosyjskiego barda. To są oczywiście pieśni śpiewane tą legendarną chrypką, którą, jak słyszeliśmy, musiał sobie dopiero wypracować. A ja chciałem zapytać się o zawartość tekstów, o poezję, krótko mówiąc. Co jest w tych tekstach takiego, co tak urzeka?
Tak, no to jest poezja, rzeczywiście. To nie jest tylko tekst piosenki. Jest jeszcze tak, że w Rosji się mówi, w Rosji poeta to więcej niż poeta. Rzeczywiście kult poetów jest trwały. Puszkin ma pierwsze miejsce na piedestale, ale właśnie zaraz za nim plasują się tacy, powiedziałabym, właśnie ludowi. Ci, którzy są nie tylko dla tych wyższych sfer, które czytają poezję, ale właśnie tacy, którzy docierają do wszystkich, czyli Siergiej Jesienin i właśnie Władimir Wysocki, bo robiono też taki plebiscyt.
Ale pani mówi teraz, przepraszam, czy pani mówi o tej Rosji dawnej, tej nieco takiej dysydenckiej, gdzieś tam kryjącej się pod tym czerwoną płachtą, czy pani mówi o Rosji dzisiejszej? Czy to cały czas tak
ja
jest?
Ja mówię o tej Rosji, która właśnie próbowała w komunizmie nawet sublimować, tak, swoją kulturę przechowywać i tworzyć, ale też i o tej dzisiejszej, bo ten wyniki tego plebiscytu to sprzed kilku lat są, więc ta popularność Wysockiego cały czas się utrzymuje. Józef Brodski, laureat Nagrody Nobla, wielki poeta rosyjski, bardzo cenił właśnie przede wszystkim te teksty za taką niezwykłą poezję, tak, niezwykłą poetykę, bo ona się zmieniała też. Jeśli on pisał, Wysocki pisał o tym, że jest w łagrze, albo jest, albo właśnie wychodzi z łagru i prosi, żeby mu łaźnie przygotować, żeby się zmył z siebie te lata upodlenia, to używa języka, którego używali właśnie ludzie z tego środowiska. Jeśli naśladuje dialog małżonków, którzy oglądają telewizję, to też używa takiego potocznego języka, zaplata go, tworzy jakieś zbitki, jego autorskie, niepowtarzalne. On bardzo często pisał teksty, które są właściwie monologami, opowiastką jakąś, o tym, że bokser jest, no, uprawia ten sport, ale tak naprawdę nie lubi bić człowieka po twarzy. I to jest taki też wymykające się codzienności, atrafiające bardzo, bardzo przekonujące. Jeśli Wysocki pisze o tym, jak właśnie nie może się ze sobą zmieścić i o tych koniach właśnie, którego niosą cały czas. To jest w tym tekście taki pęd, że muzyka właściwie ledwie nadąża za tempem tekstu. Tak, to jest niewątpliwie poezja, a nie tylko tekst piosenki.
Jak on się mieścił w tym sowieckim systemie i jak na niego patrzyła władza? No bo z jednej strony to jest takie bardzo dysydenckie, takie na granicy, gdzieś tam jest ten Sybir w tle, ale z drugiej strony w pewnym momencie stał się gwiazdą, jeździł za granicę, miał świetny samochód, żonę, aktorkę francuską, jeszcze w dodatku o rosyjskich korzeniach, to chyba jeszcze gorzej, więc jak on sobie z tym radził i jak władza radziła sobie z nim?
To przez lata się zmieniało. On na początku nie był znany. No, tak właśnie zaprezentował kilku znajomym piosenki, to się jakoś tam rozniosło, znowu go proszono o to, żeby śpiewał, ale to się odbywało w kręgu towarzyskim. Później zaczął sam zabiegać o to, żeby móc zaprezentować swoją twórczość szerszej publiczności. No i tutaj trochę napotkał opór, dlatego że no nie wiadomo było, jak zareagują ludzie, czy jakieś myśli nie powstaną im w głowach, takie, które nie szły po linii w partii. Trzeba pamiętać, że no, lata 70., tak, kiedy się rozwinął talent Wysockiego, no to były lata już takiego Breżniewa trochę zmęczonego. Tak? Już ten taki marazm postępował z roku na rok, to widać było, że ten ustrój, to państwo zbliża się do momentu kryzysowego, to już przestało być wydolne. W związku z tym służby bezpieczeństwa pilnowały, żeby się tam nikt nie wychylał, żeby no wszyscy szli no powolnym krokiem, ale żeby się nie wychylali. No i taka barwna postać, taki fajerwerk no mógł spowodować jakieś ruchy, nad którymi nie będzie można zapanować. Więc unikano takiej sytuacji. Nie pozwalano mu na to, żeby nagrywał płyty, wychodziły jakieś pojedyncze małe tak zwane płyty, mógł koncertować z czasem już, pozwalano mu na koncerty, ale też nie w wielkich miastach, nie w wielkich salach, więc to wszystko było kontrolowane. Tym miejscem, gdzie miał swobodę wypowiedzi, był teatr. Teatr na Tagance, legendarny teatr pod dyrekcją Jurija Lubimowa, wielkiego reżysera. I tam narodziła się przede wszystkim jego wielka rola, którą chyba wszyscy pamiętają, czyli Hamlet, niezwykły Hamlet. Środki wyrazu użyte w tym spektaklu były tak różne od tego, co w takiej akademickiej sztuce w Związku Radzieckim pokutowało, że no było jakimś krzykiem znowu. To on, Wysocki właśnie krzyczał, tak? Przez całe życie krzyczał. I tą rolą też. To był Hamlet, który też bierze w ręce gitarę w pewnym momencie i śpiewa. Śpiewa tym swoim charakterystycznym, schrypniętym głosem. Hamlet, który ma na sobie zwykły czarny sweter i nic nie wskazuje na to, że jest księciem duńskim. On jest po prostu umęczonym, osaczonym przez wątpliwości i przeciwności losu człowiekiem. Także człowiekiem radzieckim.
Posłuchamy teraz fragmentów archiwalnego nagrania z właśnie tego przedstawienia Hamleta w teatrze na Tagance. Jakość jest taka sobie, ale chyba warto.
Wstać, wооружиться, победить. Или погибнуть, умереть, уснуть и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанно? Умереть, уснуть и видеть сны.
Вот ответ. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно терпеть безропотно позор судьбы? Или нужно оказать сопротивление? Восстать, вооружиться, победить или погибнуть, умереть, уснуть? И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанно? Умереть, уснуть и видеть сны, и видеть сны.
Вот и ответ.
To był fragment Hamleta, granego właśnie przez Włodzimierza Wysockiego. Cóż, dzisiaj, kiedy w sztuce można właściwie wszystko i największą awangardą czasem jest zrobić coś według wzorów klasycznych, powstaje pytanie, co w tym takiego było opozycyjnego?
No, Właśnie, trudno powiedzieć, że on był dysydentem, czy on był opozycjonistą. On był, myślę, że w ogóle krwiał z krwi społeczeństwa. Jakoś tam pokazywał tylko takie rzeczy, które nie szły, nie podobały się władzy, bo właśnie mogły być niebezpieczne potencjalnie. On pokazywał, jaką siłę daje wolność, jak bardzo dążenie do wolności może być motorem życia. On tego strasznie potrzebował. On się dopominał powietrza. On w jednej ze swoich słynnych pieśni śpiewał, że umieramy, bo jesteśmy duszeni, bo nam brakuje powietrza. No, czy takie pieśni mogły się radzieckiej władzy podobać? No właśnie, chyba się jednak nie podobały. Uważane były za niebezpieczne. Tak, mówił pan o tym, że faktycznie w jego życiu nastąpiła zmiana wtedy, kiedy zjawiła się Marina Vladni. Została jego żoną, trzecią zresztą, z kolei i zaproponowała zupełnie nowe otwarcie. Wymogła poprzez protekcję przewodniczącego francuskiej partii komunistycznej, Georges Marchais, żeby Leonid Breżniew osobiście zezwolił na wyjazd Wysockiego za granicę. Zawsze istniała obawa, że taki właśnie brykający artysta, kiedy znajdzie się za granicą, na zachodzie, to już do Związku Radzieckiego nie powróci. Niemniej Wysocki zawsze mówił, że będzie wracał i wracał faktycznie. On nie mógł żyć w innym kraju. To paliwo, które powodowało nim, było tam. Było w Moskwie, było w Rosji i on musiał mieć kontakt z tamtym środowiskiem i tym się karmił. Zachód, tak, Zachód go oczywiście też porywał, fascynował. Bardzo mu się podobało to, że tam nie istniały takie codzienne kłopoty i problemy, braki, ale z drugiej strony właśnie to nie, tam nie było tej duszy, tego oddechu, który był mu potrzebny do życia.
A jak układało się to małżeństwo z francuską aktorką?
Ono było bardzo trudne, bo ona właściwie większość czasu spędzała we Francji, ale też mieszkała przez pewien czas w Moskwie, mieszkali razem. Ona starała się dostarczać właśnie tego, czego było brak w Związku Radzieckim, ale jej podstawowym zadaniem, może podstawowym kłopotem też w tym małżeństwie było to, że Wysocki był chory, był alkoholikiem i wpadał w ciągi, podrywał swoje zdrowie na tyle, że no właśnie Marina Vladi przez ostatnie lata była tą główną osobą, która go wspierała w tym, żeby starała się go leczyć, znajdować specjalistów, wyciągać go z tego strasznego dołu. No, ale też miała swoje życie i części tego życia nie dzieliła z Wysockim. Niektórzy jego przyjaciele, którzy teraz mówią o tym małżeństwie w filmach, które można zobaczyć, w takich wspomnieniach, mieli jej to za złe. Że z jednej strony no, była takim aniołem, który starał się go ochraniać przed tą tragedią, ale też nie dawała rady czasami. I wtedy, kiedy już w Wysockim było bardzo źle, to ona właśnie wyjechała i zostawiła go. Nie wiadomo dokładnie, jak to było, bo nie widziałam żadnych dokumentów na ten temat. Słyszałam tylko wypowiedź jednego ze znajomych Wysockiego, dzisiaj bardzo ważną osobę, piosenkarza Josifa Kabzona, który twierdził, że przez ostatnie tygodnie życia towarzyszyła mu właśnie jakaś inna kobieta, której nie chciał wymienić z nazwiska, że wzięli ślub w cerkwi, więc no, była to też jakaś osoba, która była ważna dla Wysockiego w tym ostatnim etapie jego życia. A ten ostatni etap jego życia był tragiczny jeszcze z tego względu, że nie tylko alkohol, ale także narkotyki weszły na stałe do repertuaru codzienności Wysockiego. Z tym to już naprawdę trudno było sobie poradzić.
Miłość artystów była trudna, pewnie nie tylko artystów, ale teraz posłuchamy wspólnej piosenki Mariny Wlady i Włodzimierza Wysockiego, zresztą po francusku.
Tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts.
Programme Wschodni Radia Wnet. Rozmawiamy dzisiaj z panią Anną Łabuszewską o Włodzimierzu Wysockim, o jego twórczości, o jego pieśniach. Pretekstem, a czy potrzebny jest pretekst do rozmowy o poezji, ale jest pretekst. Pretekstem jest to, że minęły jego 80. urodziny. On sam odszedł w wieku lat 42. Rozmawialiśmy o jego francuskim małżeństwie, właściwie francusko-rosyjskim, bo przecież Marina Wlady miała rosyjskie korzenie, prawda?
Tak, tak. Była córką pary też chyba aktorów, którzy mieszkali we Francji, a ona się urodziła we Francji.
Ale to były jakieś takie kręgi białych Rosjan?
Dobrze mówiła po rosyjsku, choć z akcentem, i dobrze znała kulturę i tak, orientowała się w tym. Jej siostry dwie też były bardzo uzdolnione artystycznie, także cała rodzina była w takim właśnie kręgu kultury, też i kręgu kultury rosyjskiej cały czas obecna. Marina Wlady w Związku Radzieckim była obiektem westchnień połowy mężczyzn, co najmniej. Druga połowa była zakochana w Barbarze Brylskiej, ale Marina Wlady tak też władała umysłami i zmysłami rosyjskich mężczyzn wtedy.
A jak właściwie ta popularność Wysockiego wyglądała w takich kręgach szerokich Rosjan, nie tylko wśród tych, którzy mieli szansę gdzieś tam go zobaczyć na koncercie? Powiedziała pani, że płyt za bardzo nie pozwalano mu wydawać, na koncerty jakieś masowe też się nie zgadzano, a przecież były to czasy przed tymi wielkimi masowymi mediami, przed internetem. Jak to się rozchodziło?
To był fenomen faktycznie, bo jak się pojawiły magnetofony szpulowe, to występy takie właśnie ad hoc, nawet na kanapie u kogoś Wysocki śpiewał, grał na gitarze, to nagrywano i potem na tyle kopii, ile można było przegrać, to tworzono takie kopie i właściwie wszyscy, no Moskwa, kulturalna Moskwa, ale też nie tylko, no, naprawdę szerokie masy, ktokolwiek mógł mieć magnetofon i słuchać, to właściwie wszyscy mieli jakieś nagranie Wysockiego, a przynajmniej o nim słyszeli i bardzo chcieli posłuchać. Jak tylko była taka okazja, to biegli, żeby posłuchać, żeby później właśnie jeszcze, jak się pojawiły jakieś płyty, to też te płyty nagrywano, przegrywano, kopiowano i każdy wiedział, co jest. W Za życia Wysockiego wydano tylko jeden mały tomik, czy też no, teraz możemy nawet nabyć całe zbiory jego wielotomowe, jego poezji, ale wtedy istniała też taka możliwość, że na maszynie ktoś pisał przez kalkę 6 kopii, ta szósta już była ledwie widoczna, ale w ten sposób kolportowano też właśnie teksty Wysockiego. One natychmiast gdzieś tam zapadały ludziom w pamięć, w duszę, mówiono na co dzień tymi sformułowaniami, których użył Wysocki w swoich pieśniach. Także to było rzeczywiście niezwykłe, bo to był taki prawdziwie ludowy, powiedziałabym, twórca, który tak pocztą pantoflową, ale trafiał do wszystkich, którzy chcieli go słuchać. Później był taki moment, kiedy właśnie Marina Vladi wystarała się o to, żeby on mógł wyjechać i we Francji nagrał bodaj 7 płyt, tak, z najważniejszymi swoimi piosenkami. To był taki prapoczątek tego. Później już i w Związku Radzieckim zezwalano na to, żeby odtwarzać jego piosenki. Czasami można je było nawet w radiu usłyszeć albo w telewizji. On czasami udzielał wywiadów, tylko też te wywiady telewizyjne, które się zachowały, to nie były przeważnie wywiady dla centralnej telewizji, tak? Czyli dla tej ogólnokrajowej, tylko dla jakichś małych, lokalnych telewizji albo dla małych, lokalnych gazet. Tak, to był właśnie ten zakres.
Gdzieś czytałem, że dla estońskiej na przykład telewizji, znaczy w Estońskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej.
Tak,
oczywiście.
Albo w jakimś studiu gdzieś w mniejszym mieście, gdzie akurat przebywał na występach gościnnych. Także tak go traktowano. Ale proszę zobaczyć, jaką wielką popularność zyskał i jak bardzo ważny był. Przejdę jeszcze, dopowiem ostatnią sekwencję jego życia. Zmarł w lipcu, pod koniec lipca 1980 roku. 2 czy 3 dni wcześniej otworzono uroczyście z wielką pompą Igrzyska Olimpijskie w Moskwie. Na stadionie w Łużnikach na tej uroczystości było około 100 tysięcy ludzi, bo to była taka właśnie wielka pompa, ogromny obiekt. O tym, że Wysocki zmarł, ukazała się maleńka wzmianka w jednej z gazet. Tylko tyle. A kiedy wyprowadzano jego trumnę z Teatru na Tagance, to zebrał się tłum wielokrotnie przewyższający ten, który się zbierał, żeby podziwiać uroczystości olimpijskie. I skąd się ludzie dowiedzieli? No właśnie, skąd się ludzie dowiedzieli? Skąd mieli te nagrania? To taka właśnie tajemnica tego, w jaki sposób w tym pilnowanym kraju jednak rozchodziły się nagrania, jednak rozchodziły się informacje i wszyscy wiedzieli, że Wysocki umarł. Kiedy będzie uroczystość, na jakim cmentarzu zostanie pochowany? Wszyscy wiedzieli. Cała trasa była obstawiona przez ludzi. Tam były tłumy nieprzebrane, tego nikt nie policzył. Przy samym Placu Tagańskim tam są, były wtedy budynki mieszkalne. Na każdym balkonie, w każdym oknie było po kilkanaście osób. Przychodzili znajomi do znajomych, do rodziny, bo każdy chciał być i to zobaczyć, bo też mieli świadomość tego, że transmisji telewizyjnej z takiego wydarzenia nie będzie. Jeszcze taką wspominany tu przeze mnie Josif Kobzon opowiadał historię z miejscem pochówku. Nie było wiadomo, gdzie by go pochować i właśnie Kobzon próbował użyć swoich wpływów, żeby to był jakiś cmentarz w centrum miasta i wybrał cmentarz Wagańkowski. Poszedł tam do szefa. Szef rozłożył ręce, powiedział, nie mamy miejsca. No proszę zobaczyć, no to stary cmentarz, już nie mamy miejsca, nie chowamy tutaj. No dla Wysockiego dobrze, dla Wysockiego się coś znajdzie. Tu może przy samym wejściu tylko. Kobzon sięgnął do kieszeni po to, żeby wyjąć parę rubli jako łapówkę za taką zacną postawę dyrektora. Dyrektor powiedział, ja za Wysockiego nie mogę wziąć pieniędzy. Absolutnie nie. No, i rzeczywiście tam do tej pory grób Wysockiego jest takim miejscem pielgrzymek. Łatwo trafić, bo właśnie jest blisko wejścia.
To teraz posłuchamy piosenki o przyjacielu.
Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой. Там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут. И тут про таких не поют. Если он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Значит, как на себя самого, положись на него.
Włodzimierz Wysocki śpiewał piosenkę o przyjacielu. Ten motyw gór, które sprawdzają człowieka, też tam się powtarza w tych jego utworach. Śpiewał o górach, śpiewał też gdzieś o alpinistce. Góry to miały dla niego jakieś znaczenie?
Może też niespecjalnie. On się wcielał, tak? Jak się wcielał w gangsterów, czy w sportowców, to tak, właśnie wcielał się również w ludzi gór. On zagrał w takim filmie Wirtikal. Ja nie wiem, jaki polski tytuł ma. I tam właśnie była ta wędrówka w góry motywem przewodnim, a piosenka wspominana przez pana Skałowaska powstała dla koleżanki, która grała w tym filmie. Wysocki podobno darzył ją wielkim uczuciem, a ona akurat niespecjalnie jego darzyła takim uczuciem, no, przyjaźni, tak, ale nie więcej, a więc ta piosenka była też takim hołdem złożonym miłości, no, czy może pasji bardziej w tym przypadku.
Jak to jednak dobrze być poetą? Co wiemy, jakim był człowiekiem? Czy wiemy, czy był pyszny, czy był zarozumiały, czy był sympatyczny, czy był bratłata? Czy są jakieś wiarygodne relacje przyjaciół?
Znaczy, relacji jest bardzo dużo, bo on faktycznie miał znajomości szerokie. I miał też takich przyjaciół bardzo oddanych, którzy byli z nim w trudnych sytuacjach i którzy też się bawili z nim, bo on był takim człowiekiem, który po prostu nie chyba takiego pojęcia jak odpoczynek nie znał. On był cały czas nakręcony, cały czas tak jak te jego konie właśnie z piosenki biegł i był niesłychanie zachłanny świata, przeżyć i czy był zarozumiały? Myślę, że nie, no nie mógł być zarozumiały, bo życie go bardzo mocno też przyginało do dołu i on cały czas walczył o to, żeby mieć jakieś należne miejsce tego. Myślę, że zdawał sobie sprawę z tego, jakim jest talentem. Był niesłychanie ekspresyjny, był bardzo emocjonalny. Był też, jak mówią kobiety, z którymi był związany, był niesłychanie kochliwy też. I w ciągu, jeden z przyjaciół określa to tak, że on dosłownie w ciągu jednego dnia mógł zakochać się, a następnego już odkochać. Ale to, co się działo właśnie w ciągu tego jednego dnia, było tak intensywne i tak przemożne, że on sam też nad tym nie panował. Bardzo jeszcze wrócę do Mariny Vladi, bo ona była taką bardzo ważną osobą w jego życiu. I to też pokazuje właśnie, jak on był niecierpliwy wiecznie. Wtedy, kiedy ona przebywała we Francji, jedyną metodą, żeby się porozumieć, był telefon. Wtedy też oczywiście nie można było sobie po prostu wykręcić w domu numeru zagranicznego i zadzwonić do kogoś, tylko to wszystko było pod kontrolą. Łączyło się przez centralę międzynarodową takie rozmowy i nawet Wysocki miał ulubioną telefonistkę, która go łączyła, poświęcił jej też piosenkę o tym, że ona go łączy właśnie z kimś, z kim on chce porozmawiać, kto jest gdzieś daleko. I ta telefonistka też wspominała, że on po prostu nie mógł się doczekać, kiedy to połączenie nastąpi. Ona musiała łamać przepisy, żeby umożliwić mu rozmowę, bo w końcu tam z biegiem czasu się zaprzyjaźnili. I także Wysocki po prostu wykonywał nieustające eksplozje na różnych polach. To był taki nieokiełznany, wielki temperament, wielki talent i on widział więcej, czuł więcej. Tak, na pewno tak. To taka membrana, która odbierała drżenie świata, a na pewno drżenie tych ludzi, których kochał, z których był i z których czuł bardzo dobrze.
Zaczęliśmy od tego, że do dzisiaj jest w Rosji bardzo popularny, że zajmuje szczyty plebiscytów na najpopularniejszego Rosjanina, ale czy ta twórczość wciąż jest żywa? Na przykład, czy to pokolenie, które gdzieś tam się dzisiaj zbiera za pomocą mediów społecznościowych i demonstruje przeciwko władzy, czy dla nich ta twórczość jest wciąż jakimś punktem odniesienia, czy to jest raczej taka już skamieniała klasyka?
No ja myślę, że to nie jest skamieniała klasyka, że to ciągle jednak tam ma jakiś odbiór. Widzę to na przykład po tym, że jak są rocznice, czy urodzin, czy śmierci, to często powstają jakieś spektakle wykorzystujące teksty. Bardzo wielu twórców właśnie też tego młodego pokolenia próbuje śpiewać piosenki, powstają też jakieś nowe interpretacje. Także to ciągle żyje i tam próbuje, ja nie znam dobrej interpretacji piosenek Wysockiego, nie w jego wykonaniu, ale tak, kolejne pokolenia aktorów podejmują takie próby. I tak, myślę, że dla tego młodego pokolenia to też jest może nie tak znany, może nie tak charyzmatyczny, ale jednak też ważny twórca. Może właśnie widzą też niezwykłą głębię jego poezji, plastyczność języka, to może cenią.
A jak jest z establishmentem? Czy Władimir Władimirowicz słucha Putina?
Władimir Władimirowicz w związku z tą okrągłą rocznicą urodzin Wysockiego odwiedził muzeum, które mieści się w bloku mieszkalnym. To było ostatnie mieszkanie Wysockiego na ulicy Mała Gruzińska, dokładnie naprzeciwko katolickiego kościoła w Moskwie. Tamtym spuścizną i tym muzeum zawiaduje młodszy syn Wysockiego, Nikita Wysocki, który też jest aktorem i reżyserem. I też właśnie jednym ze sposobów popularyzacji twórczości ojca to spektakle w jego reżyserii. I Władimir Władimirowicz właśnie odwiedził to muzeum, zwiedził ekspozycję, był oprowadzany przez Nikitę Wysockiego. Także trochę sobie ogrzał ręce przy geniuszu Wysockiego, myślę, bo teraz mamy kontekst wyborczy. Za półtora miesiąca odbędą się wybory prezydenckie i Putin pokazuje się w różnych środowiskach, w różnych miejscach, w różnych kontekstach. I też wygłosił przy okazji wizyty w Muzeum Wysockiego peon pod jego adresem.
A jaki jest pani ulubiony utwór Władimira Wysockiego?
Myślę, że Konie. Myślę, że ja tutaj mam długą listę, ale Konie i Obława na wilki mają pierwsze miejsca, a potem cały tłum innych, też przejmujących, też ważnych.
Od Obławy na wilki i od koni żeśmy właściwie zaczęli dzisiejszą audycję. Zakończymy ją białym walcem. Bardzo dziękuję. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Naszym gościem dzisiaj była pani Anna Łabuszewska. Wszystkim tym, którzy chcą czytać o Rosji z sympatią, choć i obiektywizmem, zachęcamy do czytania bloga naszego gościa na stronach Tygodnika Powszechnego, 17 mgnień Rosji. Dzisiaj audycja była z polityką oczywiście w tle, bo życie zawsze jest z polityką w tle, ale nie była polityczna. Za tydzień pewnie trzeba będzie do polityki wrócić. Do Warszawy przyjechał sekretarz stanu USA, pan Rex Tillerson. Te rozmowy polsko-amerykańskie zawsze są gdzieś tam z cieniem wschodu w tle, ale to będzie za tydzień. Audycję zrealizował Karol Smyk. Dziękuję pani bardzo za...
Dziękuję bardzo.
W programie dziękuję państwu. Do usłyszenia.
Какой был упал и накал движения звука нервного. Сердца стучали на трещота вместо двух. К тому же дамы приглашали кавалеров на белый вальс традиционный. И захватывало дух, ты сам, когда танцуешь с горем пополам. Давно решился пригласить ее одну. Вечно надо отлучаться по делам. Спешить на помощь, собираться на войну. И вот все ближе, все реальней становясь. Она, к которой подойти намеревался, идет сама, чтоб пригласить тебя на вальс. И кровь в виски твои стучится в ритме вальса. Если петь без души, вылетает из уст белый звук. Если строки ритмичны, без рифмы, тогда говорят белый стих. Если все цвета радуги снова сложить, будет свет, белый свет. Если тени пальцы сольются в один, будет вам. Сомнения маловера и совершенья юных снов забав утех. Сегодня дамы. провожали кавалеров не потому, что мало храбрости у тех, кто заведены на время бала звание дам. И кружит головы нам вальс, как в старину. Партнерам скоро отлучаться по делам. Спешить на помощь, собираться на войну. Белее снега, белый вальс, кружись, чтоб снегопад подольше не прервался. Она пришла, чтоб пригласить тебя на жизнь. И ты был бел, бледнее стен, белее вальса. Если петь без души, вылетает из уст белый звук. Если строки ритмичны без ритма, тогда говорят белый стих. Если все цвета радуги снова сложись, будет свет, белый свет. Если все в мире вальсы сольются в один, будет вальс. Где б ни был бал, в лицее, в доме офицеров, в дворцовой зале, в школе, как тебе везло. В России дамы приглашали кавалеров во все века на белый вальс. И было все белым бело, вот у меня взоры, несмотря по сторонам, через отчаяние, молчание, тишину, спешила женщина прийти на помощь к нам. И бальный зал величиной во всю страну, во всю страну, куда б ни бросила тебя, где б ни исчез, припомни этот белый зал, улыбнешься, век будут ждать тебя из моря, из небес. И пригласят на белый вальс, когда вернешься. Если петь из души вылетает из уст белый звук, ритмичный из ритмы тогда говорят белый стих. Если все цвета радуги вместе сложить, будет свет, белый свет. Если все